Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła Iza Serafin. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy już powoli zwalniamy i wyhamowuje się ten taki nasz codzienny pęd. Przed tym listopadowym weekendem, Dniem Wszystkich Świętych, zaduszkami, to zdecydowanie jest, a może powinien być czas refleksji, zadumy, kiedy odwiedzamy groby bliskich. No przecież prędzej czy później, oby jak najpóźniej oczywiście, my się też tam znajdziemy. No i wypadniemy z tego pędzącego świata, obyśmy tylko zdążyli zauważyć, że to życie tak szybko minęło. Na co dzień oczywiście o tym nie myślimy, a może warto. No nie o śmierci, a o tym, czy my naprawdę żyjemy. No bo jednak warto przeżyć to życie za życia. Drugiej szansy raczej nie będzie. I o tym właśnie, między innymi, będziemy dziś rozmawiać z naszymi gośćmi. A w studiu dr Elżbieta Solarz, prezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Etyk, profesor filozofii, profesor Jerzy Kopania. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I zapraszam do tego, mam nadzieję, refleksyjnego spotkania.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Na początek cytat. To dzień, w którym zatrzymujemy się w codziennym pędzie, wracamy myślami i wspomnieniami do tych wszystkich naszych bliskich, których chociaż fizycznie już z nami nie ma, to zawsze pozostają w naszych sercach. Z okazji zbliżającego się święta i tak dalej. To fragment maila, który dostałam. Jak państwo myślicie, przepraszam, że taka zagadka na dzień dobry, od kogo taki mail? Taki ogólnodostępny, nie tylko ja dostałam, ale jeszcze pewnie tysiące osób, jak nie miliony.
No, od jakiejś, że tak powiem, instytucji typu handlowego, bo to bardzo komercyjne.
O, panie profesor, że 10 punktów. Tak, od jednej z dużych sieci handlowych, która proponuje dalej, po tym takim wstępie. No, takim refleksyjnym, sympatycznym wstępie. Ale proponuje dalej specjalną promocję na znicze, które są nieodzownym elementem tradycji związanej z Dniem Wszystkich Świętych i zaduszkami. 8 w cenie 4, maksymalnie 16, potem tam takie różne. I pytanie do państwa, to aż tak podstępna jest ta komercjalizacja tych świąt? No i do czego nas to może prowadzić? Ja się wzruszyłam, jak przeczytałam początek, a potem się załamałam, jak przeczytałam koniec tego maila.
No ja myślę, że tracimy charakter święta, które ze swojego założenia powinno być świętem niezwykle ważnym i radosnym. Ponieważ dla chrześcijan oznacza to zmartwychwstanie, co jest jakby całą istotą chrześcijaństwa. Bo no, chyba wszyscy dotyczy to święto chrześcijan, o tym mówię. I sprowadzając to do tylko kupowania, stawiania zniczy, to tracimy tę wartość, nad którą powinniśmy się zastanowić tak naprawdę.
Sieć handlowa uważa, że jednak 16 zniczy w cenie 8, to jest istota tych świąt. I co my robimy? I my z tego korzystamy.
Tak, no proszę zauważyć, że komercjalizacja właściwie już obejmuje wszystkie dziedziny naszego życia. Ale przecież są święta, które jakby nie kłócą się z elementami komercjalizacji. No, święto Bożego Narodzenia, takie radosne, rodzinne, choinka, prezenty. Każdy handlowiec skorzysta z okazji.
No tak, my też w to idziemy, no bo prezenty
potrzebne. Natomiast handlowiec nie powinien korzystać z okazji. Wystarczyłaby zwyczajna informacja. W dniach takich, a takich znicze w cenie takiej, a takiej.
No tak, ale to nie jest dźwignią handlu. To jest nieetyczne, no, panie profesorze, to co zrobiła ta sieć handlowa. Nie jedyna, zresztą wszystkie tak robią.
Nie powiem, że to jest nieetyczne, prawda, bo tutaj... No, nie dzieje się jakaś moralna krzywda, ale to jest takie nieprzyzwoite. To jest przez każdego zdrowomyślącego i czującego człowieka odbierane jako coś przykrego. Mnie to razi po prostu.
Coś może niestosownego, delikatnie rzecz
ujmując. Coś niestosownego, tak.
A proszę państwa, dlaczego my właściwie chodzimy na te groby? Czy sami czujemy potrzebę kontaktu z naszymi zmarłymi bliskimi? Czy to kartki w kalendarzu są jedynym imperatywem? I tego typu maile na przykład.
Na pewno jest tutaj pewien element zwyczaju. No tak jest od lat, prawda? Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale to nie pozostaje w sprzeczności z tym, że odczuwamy autentyczną potrzebę jednak przynajmniej raz w roku powrócić pamięcią do tych, których już wśród nas nie ma. I my to robimy. Te święta, ten Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, taką nam stwarza okazję. Problem, powiedziałbym, leży gdzie indziej. Czy my idziemy na cmentarz tylko po to, żeby uczynić zadość tradycji i żeby przy okazji no, jakieś tam nasze emocje zaspokoić, pomyśleć już o tych bliskich, których już nas nie ma i których jakoś żałujemy, że już wśród nas nie ma. Czy też, co niestety jest już zupełnie w zaniku, jak sądzę, czy też my dołączamy do tego jeszcze drugą refleksję. Refleksję nad nami samymi. Bo przecież tych naszych bliskich, których teraz odwiedzamy na cmentarzu, już nie ma. Ale niedługo i nas nie będzie. I czy ta świadomość nie powinna nam towarzyszyć? Czy ta świadomość, że nas też kiedyś nie będzie, nie powinna w jakiś sposób ukierunkowywać naszego myślenia o życiu, naszym życiu? Te święta, ten Dzień Wszystkich Świętych, to nie powinien być tylko dzień myślenia o tych, co zmarli. To powinien być także dzień refleksji nad tym, że i my również kiedyś umrzemy. I proszę zauważyć, przed chwilą mówiliśmy o komercjalizacji. Jeżeli mielibyśmy świadomość naszej śmiertelności, to byśmy tych dni nie komercjalizowali.
Właśnie chciałam zapytać, do czego nam ta świadomość, panie profesorze?
My tracimy świadomość własnej śmiertelności. My jedynie wiemy, każdy z nas wie, że każdy umrzeć musi. A wiedza, w dodatku taka, przykra wiedza, może być spychana. Może być także komercjalizowana. Świadomości tego, że jestem śmiertelny, nie mogę się pozbyć. Ale jeżeli nie mam tej świadomości, a tylko mam wiedzę o tym, że jestem śmiertelny, to mogę o tym nie myśleć. A mogę też, jeżeli jestem handlowcem, mogę to skomercjalizować, skorzystać z okazji.
Panie doktor, my tracimy świadomość swojej śmiertelności?
To zależy, bo na co dzień nie stykamy się z takim przeżywaniem umierania osób bliskich. To się zdarza, to wydarzenie raz na jakiś czas w rodzinie i wszystko zależy, jak jesteśmy blisko, tak, tej osoby, która no, przechodzi z życia przez śmierć do nowego życia, w co bardzo wierzę. Natomiast no, akurat charakter mojej pracy jest taki, że towarzyszymy osobom, które umierają. I to towarzyszenie nie jest proste z tego powodu, że obserwujemy utratę no, pewnych wartości tego świata. To trzeba przejść przez taki proces utraty kontaktów, później sił fizycznych, roli swojej społecznej, rozstać się z tym. I to uświadomienie sobie tego, właśnie tych wszystkich procesów i zdarzeń powoduje, że ja na przykład bardzo często myślę, że kiedyś przyjdzie ten moment, że będę musiała przez to przejść i co dalej.
No i co pani z tą wiedzą robi, pani doktor? Jak to wpływa na pani życie?
No dosyć istotnie wpływa na moje życie. Ja myślę, że to ugruntowało też bardzo moją nadzieję i moją wiarę w to, że odnajdę się gdzieś po drugiej stronie, bo mam różne jakby dowody na to osobiste, bo tylko w takich kategoriach można to rozpatrywać, że jednak możemy doświadczyć życia po śmierci.
Panie profesorze, a pan ma świadomość swojej śmiertelności, czy tylko pan tak mówi, że tak powinno być?
Powiem szczerze, że ja czuję tę świadomość, mam tę świadomość, ale nie potrafiłbym odpowiedzieć w tej chwili na pytanie, od kiedy ją mam, od kiedy tę świadomość przeżywam. Bo przecież ja jestem już starym człowiekiem, a stary człowiek inaczej odbiera świat i samego siebie niż człowiek młody. Niemniej ta świadomość naszej śmiertelności powinna nam towarzyszyć nawet w młodym wieku, tym bardziej w dojrzałym wieku. Dlaczego? Dlatego, że wtedy inaczej kierujemy własnym życiem. Bo świadomość własnej śmiertelności ukazuje nam, że nie wszystko w życiu, za czym się tak uganiamy, tak chcemy mieć, tyle wysiłków to wkładamy, tak się staramy, nie wiadomo jakim kosztem to zdobyć, jest tego wszystkiego warte. Ta świadomość pozwala nam zauważyć, że przyjdzie kiedyś ten moment, że to wszystko, co z takim wielkim wysiłkiem i trudem zdobyłem, muszę i tak zostawić. I wtedy przyjdzie refleksja, czy warto było. Ile ja przez to życia zmarnowałem. Ale jeżeli ta refleksja przyjdzie tak późno, to będzie już właśnie za późno. Już wtedy nic z tym nie zrobię.
Czasami ona w ogóle nie zdąży przyjść.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Cały czas mam przed oczami takie zdjęcie, na które jakoś wyjątkowo często trafiam, bezmyślnie scrollując Facebooka. Przyznam się tutaj na przykład. Tacy pochyleni, może państwo też się z tym zetknęliście, pochyleni nad telefonami ludzie idący przed siebie, bezmyślnie, bezcelowo, trochę jak barany na rzeź i wpadający po kolei do takiego betonowego grobu, razem z tymi telefonami, nawet nie zauważając, że spadają. No przerażające. Zawsze jak trafię na to zdjęcie, to przerywam to bezmyślne scrollowanie. Pytanie, czy tak właśnie wygląda nasze życie?
Ja tego nie mogę powiedzieć, że tak akurat.
Ale pani to, pani doktor to obserwuje. Pan profesor też obserwuje.
To znaczy akurat ta, powiedzmy, metafora, bo można chyba to tak ująć, ona jest trafna w miarę, ona jest adekwatna. No rzeczywiście jest tak, że życie nam się kończy. Dla wielu z nas ono się kończy raptownie. Tak właśnie nieoczekiwanie. Ale
nie zdążymy mieć tej świadomości śmiertelności nawet.
Ani nie, nie, oczywiście, bo to jest niezależne od nas, prawda? To jest od nas niezależne. No, życie nam się skończy. Można by powiedzieć, może to lepiej dla tych, którym nagle się kończy życie. Bo ci, którzy umierają długo, mają gorzej, bo cierpią. Bo myślą,
bo żałują, że może muszą to zostawić.
Ale z drugiej strony proszę zauważyć, że od wieków w naszej chrześcijańskiej tradycji modliliśmy się w litanii od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie, tak. Prawda? Była w tym jakaś myśl, jakiś głębszy sens. Powinniśmy żyć ze świadomością, że jesteśmy śmiertelni. Powinniśmy umieć, kiedy przyjdzie ten czas, umierać z jakąś godnością, z jakimś poczuciem, że dokonuje się coś nieodwracalnego i ja muszę, czy chcę, czy nie chcę, muszę to zaakceptować.
Mnie bardziej martwi to, że dzisiaj proces odchodzenia kojarzy mi się bardzo z samotnością i być może no, ten cały labirynt, o którym mówimy, to jest właśnie taka ścieżka, która prowadzi do tego ostatniego okresu w ogromnej samotności. Uważam, że człowiek nie może odchodzić sam, że potrzebuje innych ludzi, że powinny być więzi i relacje, które tworzą taką bazę do tego, by ta śmierć była rzeczywiście godna. Nie wiem, dlaczego tak jest, że my siebie potrzebujemy nawzajem, że człowiek nie umie żyć godnie, samotnie. Być może ten telefon, który zabiera nam świadomość towarzyszenia innych ludzi, właśnie jest takim symbolem dzisiejszych czasów i tej samotności. I tego bym się chyba bardziej bała niż samego umierania, tak? Procesu umierania.
A czasami zatrzymuje nas choroba, pani doktor. Ludzie się czasami zatrzymują w takiej ciężkiej chorobie. Myślą sobie, kurczę, co w tym życiu jest najważniejsze? Po co ja tak pędzę? Po co mi tyle, po co mi te pieniądze? Po co ja ciągle chcę mieć to, czego nie mam? I dlaczego nie cieszę się z tego, co mam? Przecież mogę być szczęśliwa z tym, co mam. To zatrzymanie w chorobie czasami zmienia naszą optykę?
Myślę, że bardzo zmienia optykę, dlatego że już sama choroba powoduje, no, że z tego, co sobie tam gromadziliśmy, zbieraliśmy, tworzyliśmy, wyobrażaliśmy nawet, nie możemy skorzystać po prostu. I no, trzeba przewartościować to swoje myślenie, żeby odnaleźć się znów w nowej rzeczywistości i poradzić sobie z tym nowym momentem w życiu. To nie jest proste. Zwłaszcza jeśli przychodzi trudna choroba, która bardzo kojarzy się na przykład z bliskością śmierci.
A co jeszcze może nas zatrzymać?
No, ale proszę zauważyć, jeżeli człowiek zapada na taką chorobę naprawdę ciężką.
Nie taką, mówimy śmiertelną, ale ciężką.
Nie, ale mnie chodzi o to, jeżeli ktoś zapada na śmiertelną chorobę, to nie może wtedy już nie poczynić refleksji nad swoim życiem. Tylko
co z tego,
jeżeli już z tym nic nie zrobi? Gdyby tę refleksję poczynił, ja wiem, 20 lat wcześniej, jego życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej.
Żal jest większy.
No i kiedy pani redaktor tak mówiła, to przypomniał mi się film Krzysztofa Zanussiego, jeden chyba z jego pierwszych filmów, bardzo dawny już, zatytułowany Spirala. Jest to film o człowieku, który w górskim pensjonacie dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory. To go zaskakuje zupełnie. On wtedy uświadamia sobie swój nieodwołalny kres, którego wcześniej nie był świadomy i nie potrafi nic z tym zrobić. Jest zupełnie bezradny. Nie może się z tym pogodzić i ma jakieś takie myśli, że no to jak ja nic nie mogę z tym zrobić, to może ja sam wybiorę moment śmierci, może ja sam ze sobą skończę. To są myśli rozpaczliwe, tragiczne. A nad własną śmiertelnością trzeba się zastanawiać w pełni życia.
Tak, no właśnie, co z tego życia wtedy? Po co żyjemy tak naprawdę nie żyjąc?
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Jesteście państwo bardzo mądrymi ludźmi i nie chodzi tylko o wykształcenie i wiedzę, ale doświadczenie takie życiowe. Czy jesteście w stanie podpowiedzieć nam, pędzącym bez opamiętania jak te barany na rzeź, z tymi telefonami przyklejonymi do dłoni, jak przeżyć życie za życie?
Od razu powiem, że w moim najgłębszym przekonaniu nie ma na to jakiejś jednej uniwersalnej recepty i nie może jej być. Choćby z tego powodu, że my jesteśmy różni, a więc recepta musiała być do każdego dostosowana, indywidualna. Po drugie, zbyt bogate i zbyt nieprzewidywalne jest życie, żeby to wszystko z góry ująć. Najogólniej cóż można powiedzieć? Człowiek powinien mieć jakąś najogólniejszą ustaloną hierarchię wartości i żyć zgodnie z tą hierarchią wartości. A więc wszystko to, co robi, powinien jednocześnie wartościować. Mogę zrobić to, mogę zrobić tamto. Co jest większą wartością? Na co powinienem postawić? Mogę zrobić to przy pomocy takich czy innych środków. Niech ja to umiem wartościować. Czy te środki są właściwe, czy są godne, czy są uczciwe. To własna hierarchia wartości pomaga nam żyć.
Ale wiele osób mówi, że to świat nie pozwala nam na takie wybory i na taką wolność i na taką hierarchię wartości, no bo pędzimy, musimy zarabiać, musimy w tempie coraz szybciej i z tymi telefonami też musimy, bo się nie da bez nich. No i co wtedy z tą naszą...
Ale to jest takie usprawiedliwianie.
Tak, oczywiście, że tak.
To jest usprawiedliwianie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. W pewnym sensie nie możemy niektórych rzeczy nie robić. No pewnie, że musimy żyć, musimy zarabiać na życie, musimy utrzymywać swoją rodzinę, dbać o swoich bliskich, o samych siebie. I to wszystko musimy robić. Jest tylko pytanie, w jakim zakresie jak głęboko w to wchodzimy i jakim kosztem to robimy. Oczywiście tu należy się natychmiast zastrzec. Są ludzie, niestety, których życie jest tak ciężkie, że oni no po prostu niejako resztkami sił to życie kontynuują. No to jest naszym moralnym obowiązkiem jakoś tym ludziom pomóc. Ale jest rzeczą niegodną człowieka, jeżeli jego hierarchia wartości ogranicza się wyłącznie do wartości materialnych, takich hedonistycznych, jak to się powiada w etyce. Żyć, używać życia, dopóki można. Życie staje się wartością najwyższą i jesteśmy zdolni zrobić wszystko, żeby to życie za wszelką cenę przedłużyć. Proszę zauważyć, zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, zdrowe ubieranie się. Czy nie wpadamy w jakąś przesadę? Jak już tak będziemy zdrowo się odżywiać, zdrowo pędzić przez życie, to co?
To zdrowo umrzemy.
To zdrowo umrzemy. Tak. A może przez o dwa miesiące sobie życie przedłużymy, a i nawet tego nie mamy zagwarantowanego. Warto? Człowieku, ciesz się życiem, ale rozsądnie i uczciwie.
Życie się zmienia, bo wartości są fundamentem i to niezaprzeczalnym, ale to, co mamy dookoła, to ciągle jakoś płynie i zmienia. I ja myślę, że należy mieć taką uważność na to, co się dzieje i umieć rzeczywiście dobrze wybierać. Umieć też no, żyć z drugim człowiekiem. A tutaj to chyba zawsze jest takim podstawowym elementem wzajemna wrażliwość, miłość. To, co jest najbardziej ludzkie i to, co najgłębiej dotyka serca człowieka. Myślę, że nad tym trzeba się najbardziej zastanowić. Bo to determinuje też nasze wybory.
A czy mi się tylko wydaje, czy jest coraz trudniej? Czy tak samo było w tej epoce przedsmartfonowej, przedfacebookowej? Czy tam też były inne rzeczy, które przeszkadzały w tym?
Ja myślę, że my tutaj pewne rzeczy tak jakby wyolbrzymiamy, albo w ogóle mitologizujemy.
Albo się usprawiedliwiamy po prostu.
Każdy człowiek żyje w swoich czasach. I nie moglibyśmy my teraz, przeniesieni, ja wiem, 300 lat wcześniej, żyć w tamtych czasach.
Powrót do przyszłości, tak.
To nie jest, tylko w filmach. My jesteśmy dziećmi naszego czasu. I my w tym naszym czasie mamy żyć przyzwoicie, uczciwie, z nadzieją i szansą, że to będzie szczęśliwe życie.
Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedno to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Drugie to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Albert Einstein.
No tak, to
bliskie
jest...
Bliskie to jest państwu, czy nie? Niekoniecznie.
Czy ja powiem tak, że te takie...
A może jakaś inna filozoficzna myśl, panie profesorze, na koniec jako puenta?
Nie no, życie... Jeżeli już miałbym coś spuentować, bo ja nie lubię takich złotych myśli, bo one nie mają charakteru ogólnego i różnie je można interpretować. Ale gdybym miał powiedzieć coś bardzo ogólnego, to powiedziałbym, żyj ze świadomością dwóch rzeczy. Po pierwsze, że jesteś śmiertelny. Po drugie, że szczęście nie leży na zewnątrz, tylko w tobie.
A pani doktora, pani kredo życiowe takie, żeby przeżyć życie za życia jednak i...
Tak jak powiedziałam, określiłam się jako osoba wierząca. W związku z tym ja mam taki cytat z Biblii, z Ewangelii Świętego Jana, spotkanie z Martą Marią przy grobie Łazarza. To jest cytat, który usłyszałam przy śmierci przy łóżku mojego ojca. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. I dalej było pytanie, wierzysz w to? To bardzo osobiście dotknęło mnie, tak bardzo, że cały czas chodzę, zastanawiam się nad tym i szukam właściwego rozwiązania.
Proszę państwa, warto się zatrzymać jednak przy tych grobach, trochę zwolnić, jak przekraczamy bramy cmentarzy i pomyśleć o tym, co w tym życiu najważniejsze. Do tego Państwa zachęcamy. A bardzo dziękuję naszym gościom. Dr Elżbieta Solarz, prezes Fundacji Pomóż Im i etyk profesor filozofii Jerzy Kopania dzielili się dzisiaj z nami swoimi refleksjami na temat życia, śmierci, przemijania i tego wszystkiego. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Również.
I mądrych refleksji podczas tych listopadowych świąt Państwu życzymy. Iza Serafin, do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.